buka i kwiat jabłoni. Jeszcze zagrają na koniec audycji. A gościem dzisiejszych rozmów nocą jest Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, psycholożka organizacji zarządzania, prezeska firmy Til Global, certyfikowany coach ICC.
Wypalenie zawodowe to coś, co teraz zajmuje twoje myśli, nad czym pracujesz, czemu się przyglądasz. A ja przeczytałam, że i to są dane z 2021 roku, że 76% pracowników doświadcza symptomów w Polsce wypalenia zawodowego. 63% wypalonych pracowników bierze kilkudniowe L4 i w sumie 10 milionów dni Polacy przebywali na L4 z powodu reakcji na stres i zaburzenia adaptacyjne. Co się z nami dzieje?
Dzieje się to, że jesteśmy istotami czującymi, tak jesteśmy stworzeni i to czucie powoduje, że przynosi długotrwały stres czy nadmierne zmęczenie. Jesteśmy nadmiernie obarczeni tym ciężarem emocjonalnym, a jakie czasy mamy, takie mamy, doskonale o tym wiemy. Przedłużająca się pandemia, pewne nadzieje, które przynosiły ze sobą szczepionki, nieco opadają. Sytuacja gospodarcza również nie napawa optymizmem, inflacja wzrasta. Stąd ten długotrwały stres, który odczuwamy, przynosi konsekwencje w postaci właśnie wypalenia zawodowego. I to, co się zmieniło ostatnio, to jest to, że WHO w 2019 roku nazwało wypalenie zawodowe chorobą cywilizacyjną i w związku z tym od 1 stycznia tego roku można otrzymać zwolnienie lekarskie na to wypalenie zawodowe, co ma pewne dobre skutki, ponieważ przesuwa odpowiedzialność z tego wypalenia zawodowego, z pracownika czy z pracowniczki, też na pracodawcę czy pracodawczynię. Czyli wypalenie zawodowe nie tylko będzie obarczało naszą odpowiedzialność, ale też zachęci, mam nadzieję, osoby, które zajmują się kulturą organizacji, które zarządzają, do wzięcia współodpowiedzialności za to, że takie rzeczy dzieją się w jego organizacji i będzie to skutkowało programami, które przeciwdziałają wypaleniu zawodowemu, bo temu można przeciwdziałać. Tylko najpierw trzeba wiedzieć, że to istnieje, na czym polega, jakie są jego skutki, a o tym już zaczęłaś mówić, czyli olbrzymia ilość zwolnień lekarskich, tak? Dni chorobowych tak zwanych.
Kiedy nie jesteśmy w pracy. Ale czy ja dobrze zrozumiałam, że poza tymi czynnikami zewnętrznymi, których teraz jesteśmy świadkami i uczestnikami jednocześnie, na to wypalenie zawodowe ogromny ma wpływ to, co dzieje się w naszej firmie, w naszej pracy, jak się tam czujemy.
Tak, myślę, że oba czynniki, zewnętrzny i wewnętrzny, jeszcze bym pewnie dodała taki trzeci, taki prywatny, życie prywatne. Wszystkie te czynniki bardzo mocno wpływają na nasz stan psychiki i ten aspekt pracodawcy czy firm, organizacji, w których istniejemy, o tyle ma duże znaczenie, że najwięcej to możemy zrobić. Najwięcej możemy zrobić z higieną pracy, bo do czynników, które należą do wypalenia zawodowego, należy też przepracowanie. Pracowanie za dużej ilości godzin, branie zbyt dużo nadgodzin, więc ta higiena czasu pracy jest bardzo istotna, ale też wystawianie sobie za wysokich celów albo otrzymywanie zbyt wysokich celów, bądź brak widzenia sensu w pracy, brak powiązania z celami organizacji, to są te czynniki, które też mocno nas frustrują i obniżają chęć pracy zawodowej. Także to są obszary związane z zarządzaniem, na które pracodawca czy pracodawczyni mają największy wpływ, bo kultura zarządzania i kultura czasu pracy i też jakość relacji między pracownikami w organizacjach, no zależy od osób kierujących.
Powiedzmy, jakie są objawy wypalenia zawodowego? Bo często mam takie wrażenie, wypalenie zawodowe może iść w parze z długotrwale obniżonym nastrojem i depresją.
Tak, tutaj można rozpoznawać wypalenie zawodowe na bazie takich trzech czynników. Pierwszy to jest emocjonalny i tutaj możemy obserwować swój obniżony nastrój lub takie poczucie zobojętnienia. Może to nawet się przejawiać takim cynicznym, agresywnym czy pozbawionym empatii zachowaniu.
Takim zachowaniem związanym z tym, że nie mamy ochoty iść do pracy, że jak już przychodzimy do tej pracy, to bardzo ciężko wykonuje nam się swoje zadania. Tracimy energię i tak jak wcześniej mówiłam, satysfakcję z tego, co robimy. Jesteśmy tak troszkę obok, w takiej dysocjacji.
Tak, tacy zdystansowani, niezaangażowani czy niezaangażowane i po prostu nam się, kolokwialnie mówiąc, nie chce, ale tak bardzo, bardzo nie chce. Też odczuwamy to wypalenie na poziomie fizycznym. Takie mamy poczucie wycieńczenia albo wyczerpania energetycznego, takiego totalnego braku energii. I trzeci wymiar, w którym możemy zaobserwować to nasze wypalenie zawodowe, w funkcjonowaniu, na przykład znacząco zmniejszona wydajność, efektywność tego, co robimy. Możemy rozpoznać to po obniżeniu oceny siebie i realizowanych obowiązków. No i po tym, że mamy takie poczucie, że to, co robimy, nie ma sensu lub jest jakieś takie niepotrzebne.
Niepotrzebne, mało nas wciągające. Z kolei to, co się z nami dzieje, oddziaływuje w taki bezpośredni sposób na naszego pracodawcę, który widzi, że te efekty z pracy są coraz bardziej mizerne, że znacznie ta wydajność, efektywność pracy się obniżyła. I teraz może nas taki pracodawca przywołać do porządku, mówiąc: panie Kowalski, proszę się nie lenić. Widzę, że pana efektywność i pana wyniki w pracy znacznie spadły. Co się z panem dzieje?
Może ten pan Kowalski powiedzieć, jakie przyczyny są tego, że tak się źle czuje. I tutaj też badania pokazują, i można się oprzeć nawet na wynikach badań, że to poczucie wypalenia zawodowego jest na przykład w 41% związane z nieadekwatnym wynagrodzeniem, co bardzo często się zdarza. Czasami systemowo, na przykład w określonych grupach typu nauczycielska, tak, czy lekarska.
I to trwa przez lata czasami, prawda? Czujemy się niedoszacowani, jeśli chodzi o wynagrodzenie. I ta frustracja w nas narasta.
Tak, zwłaszcza jeśli sobie ta grupa zawodowa porówna swoje wynagrodzenie z minimalnym wynagrodzeniem w Polsce obowiązującym i widzi po prostu, że jest na granicy, a jednocześnie ma wyższe wykształcenie, ma odpowiednie przygotowanie do pełnienia tej funkcji. No tak jak nauczyciele, wielu, około 30% doświadcza tego wypalenia zawodowego.
Na tym
także można się powołać na to, że chociażby właśnie nieadekwatne wynagrodzenie powoduje, że ta satysfakcja z pracy obniża się.
Co jeszcze?
Możemy się powołać też na to, że przeciążenie pracą i nadgodziny w ponad 30% są przyczyną takiego wypalenia zawodowego.
Czyli za dużo tych obowiązków w stosunku do naszych możliwości.
I wynagrodzenia. Tak,
i wynagrodzenie, tak.
W 30% mówi się o nieefektywnym zarządzaniu, co będzie chyba najtrudniejszą informacją dla pana Kowalskiego do przekazania.
Tak, trudno powiedzieć szefowi, że wie pan, jest bałagan w firmie i generalnie widzę, że zarządzanie jest nieefektywne.
No ale tak się może zdarzyć i tak się czasami zdarza. Zwłaszcza, że kolejna przyczyna to też jest brak związku między rolą pracownika a strategią firmy, 29%, czyli też kwestia zarządzania organizacją, niska kultura pracy oraz konflikty między pracownikami. Więc dużo przyczyn, właściwie bym powiedziała, że większość, zależą od kultury pracy, na co pracodawca ma wpływ.
Od kultury pracy, czyli od tego, jak firma jest zarządzana, jaka jest atmosfera w zespole, jak są traktowani pracownicy, czy czują się ważni, czy czują się tylko trybikiem w jakiejś ogromnej machinie, czy są pomijani przy awansach, przy jakichś gratyfikacjach finansowych i nagrodach, czy w ogóle ktoś dostrzega jakość ich pracy i ceni ich za to. Ludzie lubią być cenieni w pracy, lubią czuć, że ich bycie w pracy ma jakąś wymierną korzyść i wartość dla pracodawcy, dla firmy. Kiedy tego nie czują, tracą sens, nawet jeśli bardzo lubili tę pracę, czy lubią.
Tak.
Co można zrobić w tej sytuacji? No, bardzo trudno jest porozmawiać o tym z pracodawcą, który jest, powiedzmy, dość wymagający i surowy, który powie: chłopie, weź się w garść, my tutaj musimy wykonać plan.
Teraz mamy takie czasy, bym powiedziała, bardziej pracownika niż pracodawcy i wiele organizacji ubiega się o osoby pracujące. Dlatego można przede wszystkim zbadać poziom satysfakcji osób pracujących w organizacji. Są darmowe narzędzia, Ja polecam zazwyczaj taką metodykę 12 pytań.
Jakie to są pytania na przykład? Czego one dotyczą?
One dotyczą samopoczucia pracownika w organizacji, ale takich trochę głębszych aspektów, na przykład czy ma w firmie zaprzyjaźnioną osobę, ponieważ jakość tego, jak emocjonalnie czuje się człowiek w pracy, bardzo wpływa na jego satysfakcję. Więc najpierw należałoby po prostu zbadać, co pracownicy czują i co myślą na temat swojej organizacji. I są sposoby, żeby jakby podwyższyć tą higienę pracy, czy taką równowagę zawodową. I też sporo zależy od nas, od wprowadzania takiego zdrowego stylu życia. Ale myślę, że to rola pracodawcy jest spora. Teraz coraz częściej pojawia się taka opcja dostępu do firmowego psychologa czy coacha. Są osoby na dyżurach, są osoby online podłączone, są takie możliwości wykupienia abonamentów do kontaktu z takimi osobami. Ważnym aspektem jest taki dostęp do rozwoju dla pracowników, do szkoleń dla nich. W IT, które jest branżą, która najbardziej cierpi na brak pracowników, ale też występuje w niej pewna monotonia pracy. Niektóre organizacje pozwalają na płatny urlop bez limitu.
Dla podreperowania zdrowia.
Tak. To się dzieje w kadrze nauczycielskiej, ale że w korporacjach się pojawia, to jest to nowe zjawisko. Dostępność też do takich warsztatów radzenia sobie ze stresem, mindfulness i takich miejsc, i to mi się zdarzało nawet w gdańskich organizacjach przygotowywać, dostęp do miejsc, w których można się wyciszyć, można odetchnąć. Myśmy w firmie też takiej IT zrobili warsztaty dotyczące potrzeb pracowników i pracowniczek. I wbrew pozorom myśleliśmy, że to będą jakieś pokoje gamingowe czy takie miejsca rozrywki, a ludzie wcale tego nie potrzebowali. Wymyślili rzecz, która nas zaskoczyła, bo taki pokój do odpoczynku, do medytacji, wypełniony piaskiem, tak żeby zdjąć buty i na chwilę po prostu odpocząć, odetchnąć.
I co?
Poczucie takiego kontaktu z naturą.
Powstał taki pokój?
Powstał taki pokój.
No to rzeczywiście...
Jednym z biurowców tutaj w Oliwie, więc jest to taka zupełnie realna rzecz, no tak, która dla pracowników została zrobiona.
Tak, ale jednak tak sobie myślę, że to jest świetny pracodawca, który tak bardzo dba o swoich pracowników, że mają zapewnionego psychologa czy kontakt z nim, wysyłani są na warsztaty rozwojowe albo odstresujące, którzy wybiegają z propozycją: panie Kowalski, może pan odpocznie, może pan weźmie dłuższy urlop. No, myślę, że to nie jest rzeczywistość większości polskich firm i polskich pracodawców. To, o czym mówimy w tej chwili, żeby zapobiegać temu wypaleniu.
Tak, natomiast wprowadzenie takiej kultury słuchania siebie i podążania za swoimi też potrzebami, zainteresowaniami, możliwość zmiany miejsc pracy, nie trzeba się jej bać. Można pomyśleć, jak to można zastosować u siebie.
A powiedz, Agnieszko, czy wypalenie zawodowe może być też związane z tym, że człowiek już pracuje, nie wiem, 15, 20, 25 lat i nagle czuje, że jest pewna powtarzalność w tym, co robi, że nie ma już nowych wyzwań, tak, plus to niedocenienie na przykład i finansowe, i wszelkie inne. I no, zaczyna go ta praca po prostu nudzić. I to jest objaw, czy przyczyna raczej tego wypalenia zawodowego, tej obojętności, tej niechęci wchodzeniu do pracy.
Tak, jest to możliwe. Natomiast jeśli patrzymy na takie grupy zawodowe jak lekarska czy nauczycielska, to są osoby, które kształciły się dość długo, żeby móc realizować się w tym zawodzie i w nim rzeczywiście długo są. Więc możliwość zmiany pracy, czy w ogóle przebranżowienia się jest możliwa i dobra.
Przepraszam, bo też nie jest to takie proste. To nie jest tak, że człowiek mówi: ach, tutaj rzucam tę pracę, sobie znajdę inną. To też jest jakiś taki proces wewnętrzny, który może trwać parę lat.
Tak, i warto sobie dać czas, poszukać we współpracy z jakąś osobą zewnętrzną. Mamy też Centrum Kariery dla pracowników w Oliwia Business Center, państwowe Centrum Kariery, gdzie można się tym zająć. I jest to rzeczywiście proces, który może zająć dłuższy czas. Natomiast dla własnej satysfakcji i przeżycia warto to zrobić, bo to jest utknięcie w pewnym miejscu i niemożność, takie poczucie niemożności wyjścia z niego, no to jest źródło olbrzymiej takiej frustracji. A zmiana jest często możliwa. Ja byłam świadkiem zmian bardzo, że tak powiem, gwałtownych, od dyrektorki działu jakości do zostania naturoterapeutką, więc te zmiany mogą być bardzo głębokie, ale jeśli są związane z takimi wewnętrznymi wartościami, które się chce realizować w świecie, no to są skuteczne i powodują, że człowiek staje się bardziej spokojny i spełniony.
Wymaga to odwagi i okiełznania lęku przed zmianą. A mamy w sobie taki lęk przed zmianą, że często wolimy to, co niewygodne, niekomfortowe, ale w miarę stałe i przewidywalne, niż podjęcie ryzyka w postaci porzucenia tego i odejścia. Takiego troszkę rzucenia się na głęboką wodę, zaryzykowania z tej strefy pozornego komfortu wyjście, no w pewnym sensie nieznane.
Tak, dlatego często warto zrobić to z kimś życzliwym, który w taką zmianę wspierał kiedyś u innych pracowników i pracowniczek, pomyśleć o konsekwencjach, przygotować się często do takiej zmiany, bo tak jak mówisz, ten proces trwa kilka lat i to oznacza czasami, że może poduszkę finansową trzeba sobie zbudować, bo w nowej branży nie zaczyna się od góry, tylko zazwyczaj od dołu, od niższych wynagrodzeń. Czasami trzeba uzupełnić wykształcenie, co też wymaga czasu, więc ten proces trochę trwa i warto go przejść z kimś, kto będzie z jakimś doradcą, doradczynią zawodową, coachem kariery, który będzie nas wspierał w tym procesie, pokazywał, gdzie są źródła naszej motywacji wewnętrznej, pokazywał, jakie wartości dzięki tym zmianom zaistnieją w naszym życiu. Ale to też jest taka zmiana, która powoduje, że chronimy siebie, że przeciwdziałamy też takim fizycznym i psychicznym zmianom, więc czasami ta zmiana zawodu to jest po prostu takie chronienie swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. I nie ma wyjścia i warto to zrobić, żeby to zdrowie zachować.
Tak, i chronić. I jest to takie antidotum na to wypalenie zawodowe w miejscu pracy, w którym jesteśmy na przykład od wielu lat i czujemy te narastające symptomy, że czujemy się coraz bardziej przygnębieni i nie mamy energii do tego, żeby pracować, żeby tworzyć, żeby coś robić w tej dotychczasowej pracy. Ważnym, myślę, jest to, że możemy pójść do pewnie lekarza pierwszego kontaktu i powiedzieć, że czuję się bardzo źle, jest to związane z tym, jak się czuję w mojej firmie i dostać L4. To ważna informacja.
Tak, po to, żeby podnieść się tymczasowo przynajmniej, odpocząć od długotrwałego stresu czy od nadmiernych obowiązków. Ale myślę, że też są sposoby i też chciałabym o nich powiedzieć króciutko, że nie tylko to zależy od zewnętrznych czynników, ale też sami mamy wpływ na to, żeby tą sytuację swoją psychiczną wesprzeć. Mhm. Nie zdajemy sobie sprawy do końca, że stres, któremu codziennie podlegamy, większy lub mniejszy, jakby nie kończymy reakcji stresowej. To jest tak, że my jako konstrukt biologiczny, nasze ciało, jak było kiedyś w stresie, jak żyliśmy jeszcze bardziej plemiennie, czy jakoś bardziej tak w naturze, tak kończył się stres, to łączyliśmy się z jakąś wspólnotą, nie wiem, byliśmy zaatakowani przez zwierzę, to uciekaliśmy bądź broniliśmy się, a na koniec coś się działo. Zabijaliśmy to zwierzę, wołaliśmy wioskę do tego, żeby nas ochroniła. Reakcja stresowa się zamykała jakimś naszym działaniem albo zamrożeniem, bo taka też jest możliwość. Natomiast teraz, jak podlegamy stresowi, na przykład, nie wiem, jest frustrująca dla nas osoba w pracy i no, nie możemy z nią walczyć ani od niej uciekać, to te emocje dusimy. Więc ważne jest to, żebyśmy dopiero ja w tym kontekście zrozumiałam siłę ruchu, czyli takiego fizycznego ruszania się po pracy, w takim rodzaju ruchu, który jest dla mnie przydatny, bo to ciało potrzebuje informacji, że już jest bezpiecznie, że już jesteśmy w domu, że reakcja stresowa się skończyła. I taki rodzaj ruchu, jaki jest nam bliski, czy to będzie taniec, czy to będzie bieganie, czy to będzie pływanie, czy to będzie spacer, informuje nasz organizm, że stres się już zakończył i jesteśmy w bezpiecznym miejscu.
I to jest taki moment na regenerację, prawda? Na regenerację i może być wyrzucenie tego stresu, nie tylko z głowy, ale też z ciała, przez chodzenie, nordic walking, to może być to wszystko, co powiedziałaś, jazda na rowerze, podskakiwanie, tańczenie, ruch.
Tak, to jest nawet 20 sekund napięcia mięśni i później otrząśnięcie ich. Tak, to nie muszą być, to optymalnie co 20 do 60 minut, ale to nawet niech będzie to po sytuacji stresowej w pracy, niech napnijmy mięśnie, a później strzepnijmy je. Niech ten nasz organizm wie, że stres się kończy. Jest jeszcze taki jeden ze sposobów, który mój mąż uwielbia, jak ja kończę reakcję stresową, to jest przytulenie się na 20 sekund albo kilkusekundowy pocałunek. I to jest ważne.
Cudownie.
Dlatego mówię, że mąż to szczególnie uwielbia.
No i szczególnie dobrze mieć męża wtedy pod ręką albo partnera, bo jeśli nie mamy, to możemy się przytulić do psa, kota albo sami siebie przytulić. Albo tak przytulić się do drzewa.
Tak jest, do istoty żyjącej i czującej.
Tak.
Może być przyjaciel, przyjaciółka. Chodzi o to, żeby to nie było taki misiek krótki, tylko żeby to było te 20 sekund plus minus, żeby organizm po prostu czuł, że jest bezpiecznie. Każdy z nas niech trzyma równowagę, jakby swój punkt ciężkości, żeby nie wisieć na nikim. I organizm wtedy czuje, że jest dobrze, że może się rozluźnić, że to jest taki moment, że już coś się skończyło, nie? Ta reakcja stresowa. I szczerze mówiąc, jak się dowiedziałam o tym, że to jest istotne, żeby tą reakcję stresową kończyć codziennie, to codziennie któryś z tych sposobów, czy oddychanie świadome, czy ruch, czy przytulenie, tak? Ja świadomie wprowadzam, żeby organizm mój wiedział, że to już jest dobrze, już się pewne rzeczy, stresy skończyły i jest moment na regenerację, tak jak mówisz, i odpoczynek.
Agnieszka Kasprzyk-Mączyńska, psycholożka, coach ICC, prezeska firmy Teal Global. O wypaleniu zawodowym. Ważne słowa, ważne informacje. Myślę, dla nas wszystkich ważne w tych niełatwych czasach. Stefan Kociuk, Hanna Wilczyńska-Toczko. Żegnamy się, a na koniec jeszcze raz kwiat jabłoni i mogło być nic.